Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, byłoby dobrze, gdybyśmy wzięli głęboki oddech w naszej wędrówce z Jozuem przez krainę obiecaną przez Boga już przodkom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Ten oddech jest potrzebny, by zmierzyć się z tym, co za chwilę będziemy czytać w 9 czy w 10 rozdziale Księgi Jozuego, w rozdziałach, które praktycznie ociekają krwią i przemocą. A ponieważ patrzymy na Biblię z naszego punktu widzenia, często trudno nam jest zrozumieć, dlaczego Bóg pozwalał zabijać. Skąd ta wojna w imię Boga, albo nawet pod przewodnictwem Boga. Boża wojna, która nie bierze jeńców. Po pierwsze, żeby trochę ochłonąć, musimy sobie przypomnieć, i na to zwraca szczególną uwagę ksiądz profesor Roman Krawczuk, w artykule o przemocy w Biblii zwraca uwagę na fakt, że po pierwsze, Biblia była redagowana przez autorów żyjących w konkretnej historycznej, społecznej i politycznej rzeczywistości. Więc jak doskonale to rozumiemy i z czym spotykamy się i stykamy, kiedy siadamy przed Słowem Bożym, poszczególne księgi odzwierciedlają ducha epok, w których powstawały. Co więcej, Pan Bóg, szanując wolność człowieka, nie pozwolił sobie na wyrwanie autorów biblijnych z ich uwarunkowań, z ich sposobu myślenia, postrzegania. Oni więc, przekazując Boże Słowo, pisali, myśleli i oceniali na sposób swojej epoki. Stąd właśnie cały problem i cała trudność interpretacji Biblii. Precyzyjnie oddzielić świat boski od świata ludzkiego, czyli to, co jest Słowem Boga, od wszystkiego, co, jak napisze ksiądz profesor, uczestniczyło w sposobie jego przekazywania. Niestety, zaglądając do ksiąg pierwszego przymierza, uwagę może przykuć temat okrucieństwa i przemocy. I wielu ludzi jest zdezorientowanych, kiedy czyta teksty Pisma Świętego ukazujące przemoc w sposób pozytywny, nawet jako pochodzącą od Boga, dokonywaną na Jego polecenie lub w Jego imię, a także w Jego imieniu. Niektórzy szukali rozwiązania tej trudności, przeciwstawiając Boga starotestamentalnego, Boga mściwego, posługującego się przemocą, Bogu miłości objawionemu w Nowym Testamencie. Niektórzy nawet, i sam słyszałem to wiele razy, mówią wyraźnie: nie jestem w stanie czytać pierwszego przymierza, szczególnie tych ksiąg królewskich, bo to nie jest Bóg, jakiego znam. Wybieram Boga, którego objawia Jezus. Wybieram Boga, którym jest Jezus, miłosierny, oddający życie za nieprzyjaciół, oddający życie za grzeszników. Warto jednak przypominać konstytucję dogmatyczną o objawieniu Bożym, czyli Dei Verbum, Soboru Watykańskiego II, w której przeczytamy bardzo jasno i bardzo klarownie: nie ma różnicy między Starym i Nowym Testamentem, jeśli idzie o jego charakter jako Słowa Bożego. Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona. Co zatem z tymi bohaterami biblijnymi, którzy stosują przemoc? Co z okrutnym prawem świętej wojny? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Oczywiście można i trzeba najpierw przypominać sobie i nieustannie uświadamiać, mieć z tyłu głowy podczas lektury choćby naszej Księgi Jozuego, że takie okrucieństwo i takie metody wojenne towarzyszyły ludziom odległych epok. Więc Biblia przekazała nam fakty takimi, jakie one były. Zwyczajem bardzo powszechnie stosowanym było wyniszczanie podbitych wrogów. W takim właśnie świecie żyli Izraelici. Lud, który wyszedł z niewoli, lud prosty, nie umiejący posługiwać się rydwanami, nie znający się na hodowli koni, lud pasterski, a nie żadna zorganizowana armia, wchodzi do ziemi, której mieszkańcy słyną z wyrafinowanych metod zabijania, zadawania tortur i cierpienia i robienia tego wszystkiego w imię bogów. Bogów, którzy żądają krwawych ofiar. Co więcej, owe narody przeważają nad Izraelem techniką i sztuką wojenną. Więc to, co robi Izrael i co zostaje w pamięci narodu, bo przecież wiemy dobrze, Księga Jozuego, choćby Księga Jozuego, jest spisana 500-600 lat po wydarzeniach, które miały miejsce i to spisana w okolicznościach trudnych. Treść i forma Księgi Jozuego jest ukształtowana przez pamięć o historii królów, wojen, o doświadczenie niewoli. Więc wszystko, co się dzieje, jest nie tylko być albo nie być tożsamości narodowej, ale również wiary, religijności, odniesienia do Boga i doświadczania Jego obecności. Krwawe opisy wydarzeń to często po prostu walka o przetrwanie. Przede wszystkim o przetrwanie religijne. Stąd wyraźny nakaz, pojawiający się już w Księdze Powtórzonego Prawa, by nie bratać się z narodami ościennymi, bo groziło to przejęciem ich wiary, wejściem w sposób myślenia, również myślenia religijnego. A to prowadziło w prostej linii do niebezpieczeństwa oddawania czci bożkom, bożkom krwawym, nieznającym litości. Prowadziło po prostu do budowania ołtarzy i świątyń demonom. Więc wszelkiego rodzaju zobowiązania do tego, by być wiernym Bogu, jako Bogu jedynemu, traktować Boga jako jedynego Pana, oznaczało także bardzo konkretną walkę, również wewnętrzną i przede wszystkim właśnie na poziomie myśli, woli, pragnień, walkę o wolność lub w późniejszych wiekach wyzwolenie spod władzy bożka Baala. Trzeba było eliminować wszelkie okazje do bałwochwalczego kultu. A to oczywiście implikowało uwolnienie w dziedzinie politycznej od systemu panowania i kreowania władzy na podstawie wzorców zaczerpniętych z obcych państw i sztuki panowania obcych królów i władców. Trzeba tutaj też nieustannie przypominać, o czym już mówiliśmy sobie podczas naszych spotkań z Abrahamem, Jakubem, a także synami Jakuba, szczególnie z Judą, że obrzędy religijne Kananejczyków, czyli tych pierwotnych mieszkańców krainy obiecanej przez Boga Abrahamowi i jego potomstwu, należały do najbardziej hańbiących i poniżających człowieka. Walka z Kananejczykami była swoistą samoobroną egzystencji religijnej Izraelitów. Ten ubogi naród pasterski, nie znający się na wyrafinowanych technikach wojennych, wprowadzał w ówczesny świat monoteizm, z którego wypływał bardzo surowy kodeks moralny. Wystarczy przypomnieć sobie, o czym mówiliśmy kilka tygodni temu, tekst o rzuceniu klątwy i zniszczeniu Kananejczyków, gdzie dosłownie kilka zdań później Biblia precyzuje klątwę jako całkowite odseparowanie się od mieszkańców Kanaanu, szczególnie zakazując zawierania z nimi małżeństw. A to nie oznacza absolutnej eksterminacji narodów. Chodziło o właściwe, surowe, ale jednak zasady współistnienia. Co więcej, widać to w późniejszych tekstach biblijnych, ludność kananejska nie tylko przetrwała, ale z całym zasobem obrzędów, mitologii, swoich idei religijnych wywierała bardzo mocny wpływ na naród izraelski. Warto również przypomnieć, że prawa wojenne, a nawet idea świętej wojny, które czyta się w Księgach Powtórzonego Prawa, Jozuego czy Sędziów, zostały zredagowane kilka wieków później. Pojęcie świętej wojny było tylko odległym wspomnieniem. Stąd cała relacja o zwycięstwach, o bezceremonialnym traktowaniu ludów kananejskich tak naprawdę miała zadanie pocieszyć tych, którzy po wygnaniu próbowali sobie wytłumaczyć, dlaczego Bóg na to pozwolił. I jednocześnie dawała bardzo konkretną i szorstką odpowiedź. Upadek Judy, Jerozolimy był konsekwencją niewierności wyłącznemu kultowi Boga zastępów. Stąd cała idea i nadzieja na zachowanie tożsamości wiązała się po prostu z zaufaniem Bogu, jedynemu Bogu. Po tym dość długim wstępie, ale myślę, że koniecznym, zajrzyjmy do 9 rozdziału Księgi Jozuego. Pamiętamy, że po zdobyciu Aj i obłożeniu klątwą tej kupy gruzów, a także zdetronizowaniu władzy bożków pogańskich tamtej ziemi przez powieszenie króla Aj, warto zaznaczyć, że ciało powieszonego zostało o zachodzie słońca zdjęte z drzewa i wrzucone do dołu, nad którym usypano stos kamieni, jak zaznaczy skrupulatnie autor, istniejący do dzisiaj. Miało to znaczenie również niezwykle symboliczne. Było aktem wiary. Po pierwsze, ciało wroga nie było wystawione na pastwę, choćby żarłocznych sępów, ale mimo swoistej pogardy został odprawiony pogrzeb, a ten stos kamieni, po pierwsze, nie pozwalał zwierzętom rozszarpać ciała człowieka, a po drugie, stanowił symboliczną granicę, oddzielenie od tego wszystkiego, co było treścią życia owego człowieka, owego króla, życia, które poprowadziło go wprost w otchłań śmierci. I po tym akcie Jozue buduje ołtarz dla Pana, przepisuje całe prawo Mojżesza, odczytuje je, by lud raz jeszcze usłyszał o Bogu, by patrząc na ruiny Aj, przypomniał sobie, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, jak bardzo Bogu zależy na tych ludziach. I przeczytamy na początku 9 rozdziału, że na wieść o tym królowie Amorytów, żyjących po drugiej stronie Jordanu, na wyżynie i na równinie, a także na całym wybrzeżu Morza Wielkiego i od strony Libanu, jak również Hittyci, Kananejczycy, Peryzyci, Chiwici, Amoryci, Girgaszyci i Jebusyci, zebrali się razem, aby wspólnie przystąpić do walki z Jozuem i Izraelem. Wszyscy ludzie mieszkający na tamtych terenach chcą obronić swoje status quo, swój sposób istnienia, funkcjonowania. Chcą zachować swoje zwyczaje i tradycje, mimo że są one bałwochwalcze i bezlitosne. Więc będą walczyć. I ciekawe, że autor biblijny mówi tutaj o walce z Jozuem i Izraelem. Pojedynczy człowiek, człowiek w relacji z Bogiem, człowiek blisko Boga, Jego planów, Jego spojrzenia, człowiek, który odkrywa Boże tęsknoty, a jednocześnie cały naród. Jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, rzecz idzie nie tylko o zdobycie ziemi czy obronę ziemi, ale tu chodzi o tożsamość. O tożsamość religijną, o tożsamość narodową, o osobistą i wspólnotową relację z Bogiem. I nagle dzieje się rzecz dziwna. Przeczytamy w 3 wersie 9 rozdziału, że o wszystkim, co Pan uczynił z Jerychem i z Aj, święta wojna Boga, dowiedzieli się też mieszkańcy Gibeonu. Postanowili użyć podstępu. Przed przyjściem zaopatrzyli się w żywność, ale pakując się, wzięli zużyte juki na swoje osły oraz stare, popękane i pocerowane bukłaki na wino. Podeszwy ich obuwia były poprzecierane, sandały na ich stopach stare i połatane, szaty na nich spłowiałe, chleb w ich zaopatrzeniu suchy, spleśniały i nadgryziony. Warto tutaj zaznaczyć, że Izrael, według opisu biblijnego, po przejściu przez pustynię, po dotarciu nad brzegi Jordanu, dzięki opiece, opatrzności, trosce, tej bezpośredniej bliskości Boga, cieszył się błogosławieństwem. I zaznaczy Biblia, że szaty Izraelitów były jak nowe, nie zniszczyły się, sandały się nie poprzecierały, chleb był wciąż świeży. Bo tego chciał Bóg, bo tak Bóg dbał o swój naród. Ale wróćmy do księgi Jozuego. Mieszkańcy Gibeonu przychodzą do Jozuego i mówią: przybywamy z daleka, abyście zawarli z nami przymierze. Izraelici zachowują, przynajmniej na początku, zdrowy dystans i odpowiadają: zwróćcie uwagę na to, że przecież nie mieszkacie przy nas, jak więc możemy z wami zawrzeć przymierze? Oni odpowiadają: jesteśmy twoimi sługami. Skąd jesteście? Skąd przybywacie? Zapyta Jozue. Przychodzimy z bardzo daleko ze względu na imię Pana, twojego Boga. Usłyszeliśmy bowiem to imię i co ten Bóg uczynił w Egipcie, a także co zrobił z królami Amorytów, którzy byli z drugiej strony Jordanu. Nasza starszyzna zatem i wszyscy mieszkańcy naszej krainy, dowiedziawszy się o tym, powiedzieli nam: weźcie z sobą żywność na drogę, idźcie, by się spotkać z nimi. Powiedzcie im tak: jesteśmy twoimi sługami, zawrzyjcie z nami przymierze. Spójrzcie na te chleby. W tym dniu, w którym wyruszaliśmy, by przybyć do was, pakowaliśmy je jeszcze ciepłe, a teraz są całkiem stwardniałe lub spleśniałe. Te bukłaki na wino były nowe, gdy je napełnialiśmy, a teraz już spękane. Nasze szaty, nasze obuwie jest całkiem zużyte od dalekiej drogi. Warto w tym miejscu przypomnieć sobie Rahab z Jerycha, która również do wysłanników, do zwiadowców Jozuego mówi: ja wiem, co Bóg wam uczynił, bo mówi się między nami, że to Pan was wyprowadził z Egiptu. Macie takiego Boga. Wasz Bóg jest niezwykły. I o ile Rahab zobowiązuje zwiadowców: złóżcie mi przysięgę na Pana Boga, że jak ja teraz spełniam dla was uczynek miłosierdzia, tak wy okażecie litość domowi mojego ojca, o tyle mieszkańcy Gibeonu chcą zawrzeć przymierze z Izraelitami. Przychodzimy ze względu na imię Pana, twojego Boga, ale nasza starszyzna kazała nam powiedzieć: zawrzyjcie z nami przymierze. Drobny niuans. Rahab nie boi się porzucić swoich bogów. Uznaje wyższość Boga Izraela i mówi wyraźnie, że rezygnuje z opieki swoich bożków na rzecz pomocy niesionej przez wyznawców tego potężnego, jedynego Boga. Natomiast Gibeonici chcą zawrzeć przymierze z Jozuem i z całym ludem izraelskim, nie z Bogiem. Oni nie mają zamiaru zostawić swoich bożków. Oni się nie sprzeniewierzą tym, którym ufali do tej pory. Czy podstęp się udał? Przeczytamy, że izraelscy naczelnicy, spróbowali ich pokarmów, ale nie poprosili Pana o radę. Jozue zawarł z nimi pokój i sprzymierzył się z nimi, przyrzekając, że zachowa ich przy życiu, a starszyzna zgromadzenia potwierdziła im to przysięgą. Nie poprosili Pana o radę. Pamiętamy dobrze, co działo się podczas pierwszej próby zdobycia tych ruin nazywanych Aj. Jak cały naród doświadczył klęski, upokorzenia, bo nie pytali Boga o zdanie. Co z tego, że Bóg jest ich Bogiem, że to Bóg prowadzi swój naród, skoro nikt Boga o zdanie nie pyta? Mijają 3 dni i Izraelici dowiadują się, że tamci mają swe osady zupełnie niedaleko od nich. Tuż obok nich mieszkają. Ludzie są wściekli. Ale naczelnicy muszą ogłosić zgromadzeniu: my złożyliśmy im przysięgę na Pana, Boga Izraela. Nie możemy ich tknąć. Dlaczego w ogóle Gibeonici przyszli zawrzeć to przymierze? Ano okazuje się, że ta święta wojna i zdobywanie kolejnych miast i pacyfikowanie mieszkańców było mocno przesadzone. Nie przychodzi się pertraktować z kimś, kogo znakiem rozpoznawczym jest okrucieństwo. Tym bardziej, że nie ma tutaj mowy o żadnej formie przekupstwa, ofiary. Jest odwołanie się do litości, do miłosierdzia, do dobrego serca. Szkoda, że owa litość, miłosierdzie i dobre serce niestety nie ma w zwyczaju pytać Boga o zdanie. Nie dlatego, że Bóg miałby być okrutny, ale dlatego, że, odwołując się do początku naszego spotkania, konsekwencje owych sojuszy, przymierzy będą bardzo bolesne. One narażają na szwank religijną tożsamość Izraela. Będą przychodzić kolejne i kolejne pokusy, by porzucić kult jedynego Boga, by przestać Bogu ufać, a uwierzyć bożkom, których znakiem rozpoznawczym jest przemoc, siła, brutalność, wyuzdanie. I bynajmniej nie chodzi wcale o to, by nie mieć miłosierdzia, by dobre serce schować w kamiennej skorupie, ale chodzi o to, by pytać Boga, by konsultować z Nim nawet dobre pragnienia. Bo jak to mówią niektórzy, korzystając z popularnego przysłowia, dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. Ale o tym i o innych historiach związanych z Jozuem i Izraelem w ziemi Kanaanu powiemy sobie już w kolejnych spotkaniach.